Słuchasz Weszło FM.
Dzień dobry, minęła godzina 10, jest środa, a to czas, kiedy antenę Weszło FM przejmuje magazyn TSW, przed mikrofonem Kamil Kania, a na naszych łączach telefonicznych jest współwłaściciel Wisły Kraków, Jarosław Królewski. Witam serdecznie, panie Jarosławie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Przyznam szczerze, że martwiłem się wczoraj wieczorem, że odpowie pan na wszystkie pytania, które kibice zadali w miejscu, gdzie o nie poprosiliśmy, ale na szczęście coś nam zostało na tę dzisiejszą godzinkę. Zanim ruszymy z tymi kwestiami...
Miałem taki plan, aczkolwiek no, trochę wieczorem musiałem się zająć jeszcze paroma innymi rzeczami.
No tak, widziałem też odpowiedzi na Hate Park z udziałem Szymona Jadczaka. No, na szczęście ja mam kilka kwestii ode mnie, więc jakoś sobie poradzimy. Wczoraj przez moment widziałem pomidora w miejscu zdjęcia profilowego, potem tylko emotikon tego sympatycznego warzywka koło nazwiska. To jest nawiązanie do Hate Parku?
No tak, oczywiście, no bo myślę, że pomidor jest takim synonimem, metaforą zagadki, więc stwierdziłem, że to jest taki dobry moment, żeby podkreślić, że czuję się wyróżniony, bo tylko ja zostałem obdarowany pomidorem w trakcie tej zgadywanki przez pana Szymona. Więc tak, myślę, że takie lekkie nawiązanie i myślę, że to jest dość to oczywiste, więc nie ma co mówić inaczej.
Panie Jarosławie, potrzebny był wam ten wywiad Kuby Błaszczykowskiego w Food Trucku, bo mnie mocno ten temat nurtuje od momentu, kiedy to wideo się ukazało. Kuba bardzo niechętnie rozmawia z dziennikarzami. Pewnie trochę inaczej traktuje Łukasza Wiśniewskiego, z którym przez lata spotykał się na zgrupowaniach, ale mimo wszystko przychodzi wywiad, w którym z wielu stron obrywa Piotr Obidziński. Po co to było? Za spokojnie wokół was było?
No, myślę, że ten temat został opowiedziany już bardzo wiele i na różnych płaszczyznach i w różnej formie. Więc może ja wkrótce tylko wyjaśnię, skoro pan to zaczął. Miałem w zasadzie się dzisiaj nie zajmować, a w związku z tym, że wczoraj w Hate Park znowu ten temat był blokowany kilkukrotnie i dość długo, no myślę, że krótko zwrócę się państwu, jak to było z mojej strony, z mojej perspektywy. Może zacznę od tej prostej rzeczy, która się zdarzyła w Hate Parku. Między innymi taka ona była, że jeden z panów zadzwonił i zaczął tam jakby iść świat na te wyższe sfery i te niższe sfery względem komunikacji, względem tego, jak będziemy pewne rzeczy pojmować. I ja jednak się przyczepię do tego, co jest moją misją w tym świecie. Wiele rzeczy robię źle, wiele rzeczy robię, myślę, że dobrze. Jedną z głównych misji była pewnego rodzaju autentyczność i to autentyczność wielopoziomowa. I tak nikomu nie obiecywałem tego, co już na tej antenie podkreślam, że jestem normalny, że coś w tym stylu. Nie padły mi takie słowa, więc mam prawo do tego, żeby takim nie być. To chciałem powiedzieć bardzo ważną rzecz, że myślę, że ta autentyczność i transparentność jest kluczowa dla wielu tematów. A druga rzecz, której u mnie po prostu państwo jakby nie doświadczy, to jest to, że ja nie mam zamiaru i w moim prywatnym życiu, ani w mojej prywatnej i tak dalej budować wielkich różnic pomiędzy tym, co jest na górze i tym, co jest teoretycznie na dole. To jest kompletnie mój styl, nigdy nie był i nigdy nie będzie. No jakby moją rolą jest to, żeby cieszyć się wspólnie z ludźmi, którzy będą ten klub. Jestem tu kibiców, dla kibiców, z ludzi, per ludzi i tak pozostanie, choć pewnie moja rola też się gdzieś tam skończy. Natomiast jest podstawa do tego, żeby wiedzieć i rozumieć, w którą to stronę dalej powinno iść. I nie mogą państwo oczekiwać, że czy ktokolwiek oczekiwać, że będę człowiekiem, który jest wielkim cygarem, czy nie wiem, kimś, kto sobie, nie wiem, zamówi obraz Edisonem do domu, będzie próbował budować 10 drzwi, które oddzielą mnie od ludzi, na którym zależy, a w tym wypadku na przykład od kibiców. I teraz, jak pan pytał o ten wywiad, to wszystko ma swoje źródła i konsekwencje w kontekście osób i reakcji. I myślę, że tutaj właśnie ta forma autentyczności u Kuby się tam pojawiła, natomiast ja bym nie chciał komentować tego, co powiedział Kuba. Jestem daleko od tego i myślę, że on to, co chciał powiedzieć, to już powiedział. W tym również programie powiem wam kilka razy taką fajną formułę, której się trzyma. Tam, gdzie nie trzeba szukać tego heroizmu na siłę, to tam go nie powinno się szukać. Samo współczucie nie powinno się szukać wtedy i w miejscach, po prostu tego współczucia nie powinno być. I ja rozumiem pewnego rodzaju zabiegi umysłowe i pewnego rodzaju też figury umysłowe dotyczące tego, jak się pewne rzeczy komentuje. Natomiast większość spraw, które na to jest prosta. Próbujemy nadać im jakiś dodatkowy obieg, dodatkową wartość. To jest faktycznie, co byłoby ogromnym ogromną i szczególną rzeczą. I teraz krótko o tym mówię. Ja uważam, że to, w jaki sposób na przykład było komentowanie odejścia od robistwie jako nasz ruch, który w jakiś tam sposób był rozsądny, nie wiem, nieracjonalny, w jakiś tam sposób pośpieszny. I był taki okres, w którym wręcz byliśmy dość mocno hejtowani za to i potem konsekwencją było to, że mamy te wojenki pojazdowe, no, nie nazwę tego wojnami w kontekście próby podważenia naszej decyzji, czy samego działania zarządu, czy coś w tym stylu, czy spółki. Stało się tak, dlatego że przez jakiś czas pozwoliliśmy na to, że pewna forma ekspozycji siebie, czyli tej ekspozycji Piotra do społeczności była taka inna. I ostatecznie rzecz ujmując, przez to również społeczność widzi pewne problemy, i widzi pewnego rodzaju skalę działania, czy skalę wyzwań, przez to w jakiś sposób zostało to gdzieś tam zapodane. I z mojej perspektywy, żeby Państwu szczerze powiedzieć, jestem człowiekiem, który wydaje mi się, że nie ma problemu z tym, żeby odpowiedzieć szczerze, żeby Państwu też pokazać, z czego związany jest ten proces, w którym mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata, to może krótko o tym po prostu opowiem. No, mówimy o tej wielkiej restrukturyzacji finansowej i innych. Ja myślę, że pierwszy raz trzeba sobie powiedzieć, co ona oznaczała. Ta wielka restrukturyzacja oznaczała przede wszystkim ogromne poświęcenie kibiców, jeśli chodzi o różnego rodzaju składki, inwestycje, bilety, karnety. To jest pierwsza rzecz. Ale zapominajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której się praktycznie nie mówi. Mówimy o tych wszystkim podrabiach, które ma Królewski, Jaźwieński, Widziński i tak dalej, ale mówi się o tym na przykład, że ta restrukturyzacja nie udała się, gdyby partnerzy, których WISA była zadłużona i ci partnerzy, którzy również dzięki Dawidowi, Jarosławowi i wszystkim innym zgodzili się na dołożenie jego długu. Czy widzi pan, żeby kiedykolwiek z narracji mediowej to padło? No nie padło, bo to nie jest popularne, żeby mówić, że jakie społeczność Wisły, taków ludzi, którzy nie pożyczali tej spółce jakieś pieniądze, winna była spółka te pieniądze, które mogły bardziej wychować te pieniądze. O tym się już nie mówi, że to była część na przykład tej restrukturyzacji. Nie mówi się również o tym, że to mogło się stać, tam potrzebna konieczność wielu różnych innych tak naprawdę inwestycji ludzkich, zaufania, budowania tego zaufania na wielu poziomach i nie tylko i wyłącznie na poziomach zaufania prezesa, rady nadzorczej czy kogokolwiek innego, tylko zaufania wynikającego z tego, że każdy wie, czym jest Wisła Kraków od 100 lat. I dzisiaj jak patrzymy na to, z czym my się dzisiaj w ogóle zmierzymy, tak jakbyśmy po prostu próbowali zrozumieć absurdalność tego i tej powagi, tej sytuacji, temu, jakiej otoczki chcę temu nadać. Piotr miał tak, jak wspomniałem, ekspozycję do mediów, że i różni się w 100% od Dawida, że zawsze było go pełno różnych aspektów. Najlepiej tych dobrych i wtedy, kiedy było transportować translację robi do rynku tego, co dobrego się gdzieś tam stało. Dawid przez paręnaście miesięcy pracował w ciszy, odpowiedzialny za większość sponsorów, za empatię, za wiele różnych tematów, które gdzieś tam działo. I to jest po prostu normalne. Ja rozumiem, to też wynika z tego, jakim jest Piotr człowiekiem, jakie rzeczy lubi, jak jego branża, tych marynarzy innych się gdzieś tam prezentuje, jak ma gdzieś tam pewnego rodzaju sposób bycia. Ale pewnego rodzaju rzeczy, i w tym dowcipie myślę, że jak chyba było widać i wiadomo było, o co dokładnie w tym chodzi, nie jest tak do końca, nie wygląda tak do końca, jak to jest w rzeczywistości. A potem transakcja właśnie do całej społeczności, community, czyli takiej społeczności Ślaków, może być zupełnie odmienna niż było to naprawdę. I podam Państwu taki prosty przykład i myślę, że tym panem chciałbym zakończyć temat rodzicielskiego Wiśle. Myślę, że zawdzięczam mu jako menadżerowi za bardzo wiele. Natomiast myślę, że na tyle intelektualnym gościem, że wie, że to nie było coś, co przyszło kompetencje menadżera i tego, co i nie mówię tu o wkładzie emocjonalnym, tylko jeśli chodzi o zadanie menadżera, który takich rzeczy jest zbudowany. Podam prosty przykład. jeden z wywiadów, to kiedyś mówiło o tym, że i pokażę Państwu, jak działają media w tym wypadku, że sponsorzy w Wiśle Kraków i partnerzy są w Wiśle Kraków ze względu na niego i Kuby Błaszczykowskiego. I teraz z punktu widzenia formalnej logiki matematycznej, gdybym miał Pan odpowiedzieć, czy to jest prawda, co powiedział? Owszem, jest. Gdybyśmy mieli zejść niżej w analizie tego, doszlibyśmy do prostego stwierdzenia, że jest w tym ziarnko prawdy, bo okazałoby się, że 9 albo 9,9 tych inwestorów, sponsorów i partnerów jest w Wiśle Kraków, przez Wiśle Kraków, przez kibiców i przez na przykład Kubę Błaszczykowskiego. Czyli Piotr nie powiedział nieprawdy, aczkolwiek transakcja była do rynku taka, że sponsorzy są tam dzięki niemu. I teraz, gdy popatrzymy na tego rodzaju zabiegi, które były przez 1,5 roku, to nagle okazuje się, że one były często gdzieś tam na wyrost. I teraz to, co dla mnie jest istotne, to to, że mamy dzisiaj już dobre 3, 4, a może i więcej miesięcy, kiedy Dawid jest w Wiśle Kraków. Czy któryś z sponsorów odszedł? Nie. I to jest moja odpowiedź na pytanie, jak dzisiaj pewnego rodzaju rzeczy, jak można tą jakby rzeczywistość budować. I powiem panu więcej. Ja myślę, że społeczeństwo dorosło tych mądrych ludzi do tego, żeby o pewnych rzeczach mówić twardo i dość jasno. Na przykład powiem panu wprost, że przez takie 1,5 roku, gdybyśmy mieli się stopniować zaangażowanie do Wisły i mielibyśmy określić go jakiekolwiek kontinuum, jeśli chodzi o wkład, to ja panu mówię tutaj otwarcie jako człowiek, nie wiem, młody, mniej zdolny lub bardziej zdolny, że mój absolutnie wkład jest najniższy lub najmniejszy z puli Tria i Dawida, czyli kwartetu dzisiaj. Ja to mówię wprost. Ja jestem w stanie się do tego przyznać. Ogromną pracę, największą pracę, która nie jest widoczna, moim zdaniem wykonał jeden z większych wyślaków, który znam, Tomek Jaśniewski, który zaplanował to finansowo, pisał uchwały, budował wszystkie struktury pod zmiany formalne, wymyślał kruczki, żeby pewnego rodzaju rzeczy nie robić. I jakby wspólnie z Dawidem, który też pracował w Radzie przez 1,5 roku i nie został, tak dzisiaj próbuję się mediom powiedzieć, wybrany z dnia na dzień, tylko został wybrany głównie przeze mnie, bo zajęło mi to chyba 6 miesięcy, żeby przekonać innych do tego, że to jest dobry pomysł, więc pewnie dlatego się teraz w tym temacie wypowiadam. Ale powiem panu coś więcej. Myślę, że taka właśnie autentyczność, żeby stawiać sobie sprawę w taki sposób, żeby powiedzieć, słuchajcie, jest 10 rzeczy, 9 rzeczy robię świetnie, albo 9 rzeczy robię słabo, ale jedną z nich rzeczy robię bardzo dobrze. I powiedzenie o tym, właśnie prezentacja tego w taki sposób jest dla mnie rzeczą, która myślę, że jest warta dzisiaj poświęcenia uwagi, a nie przekamarzanie się tym, że jesteśmy idealnymi ludźmi, którzy żyją na tym świecie, zrobiliśmy wszystko perfekcyjnie, bo mieliśmy mieć wszyscy pomniki i wszyscy jesteśmy w tym najlepsi. Ja na przykład swoją rolę w Wiśle staram się maksymalnie efektywnie budować w tym kontekście, że chciałbym dać od siebie wszystkie rzeczy, które są dla mnie najważniejsze. Jak patrzę na to, ile etatów przeżył Tomasz Jaździński w Wiśle Kraków przez ostatnie 16 miesięcy, to ja osobiście uważam, że moja rola jest dużo niższa niż jego. Natomiast, pomówiąc też wam szczerze, wierzę również to, mam trochę w tym wszystkim trochę szczęścia. Czasem mi się jakaś piętka zdarzy lub przewrotka, jak na przykład Dziukow, który gdzieś się pojawia, ale jest mi więcej pewnie szczęścia niż rozumu, niż jakiejś kompetencji jeszcze, bo uważam, że ja mam coś takiego, że to jeszcze oznacza, że w każdej dziedzinie, które się gdzieś poruszam, staram się potem doktoryzować i taką dziedziną będzie również piłka nożna na wielu różnych poziomach. Ale na tą chwilę jestem bardziej takim mecz, który ma gorszy dzień. Całe boisko jakby, cały mecz jakby przestoi i liczymy na to, że w 10 minucie coś mu się uda. I teraz to jest dla mnie kluczowe w dzisiejszym myśleniu o Wisły Kraków, że ja nie chciałbym po latach dyplomacji, kurtuazji, złych rzeczy, również w Polsce, cały czas siedzieć tym samym i być takim samym jak wszyscy. Rozgrywać się gdzieś, budować pewne rzeczy, budować wbrew merytokracji, wbrew merytoryce, jakieś figury retoryczne, kogokolwiek mają zadowalać. Jest jak jest, po prostu. I to jest moje zdanie na ten temat. Niech to będzie stanowisko, czy jak wy sobie tam to nazywacie w branży. I myślę, że ten temat już dzisiaj kończymy. Czy było potrzebne? Z mojej perspektywy było, bo w pewnym momencie musimy też wykazać szacunek do ludzi, którzy nie byli tylko na górze, nie tylko w Radzie Nadzorczej, nie tylko w zarządzie, ale byli ludzie, którzy dokonywali tam rzeczy większych niż my. Bo ja przypominam, że pracownicy Wiśle Kraków siedzieli w tej Wiśle Kraków 6-8 miesięcy bez pensji po to, żeby ten klub przetrwał. I ja póki co nadrabiam ten okres swoją prezencją w Wiśle Kraków i nie zamierzam budować tu swoich pomników na razie. Więc odpowiadając na pytanie wprost, tak, było potrzebne.
Doceniam szczerość, doceniam też bardzo rozbudowaną odpowiedź. Mam nadzieję, że kolejne będą trochę krótsze, żebyśmy tu zdążyli jak najwięcej wątków przerobić. Oczywiście, tym bardziej, że wczoraj, tak jak pan sam powiedział, było na ten temat dość emocjonująco w Hate Parku kanału sportowego. Ale z tego wywiadu wynika jedna rzecz. To już nie ma tutaj związku za bardzo z Piotrem Obidzińskim, o czym pan nie chce więcej mówić. Ja zapytam inaczej, bo z tego wywiadu Kuby wygląda na to, że tylko Piotr Obidziński wierzył, że Maciej Stolarczyk przy odpowiednich wzmocnieniach może wyciągnąć Wisłę z zapaści. Czemu pan stracił wiarę w byłego szkoleniowca?
Ale wie pan, co to jest? No i proszę powiedzieć, jak wielkie, jak bzdurne to jest w ogóle myślenie. I jaką naprawdę patkę musimy prezentować jako mądrzy ludzie do zewnątrz. No proszę pana, po pierwsze, dla mnie i w ogóle w biznesie i wszędzie indziej, wypowiadanie się po fakcie, gdy się coś udało, że mogło się to zdarzyć w sposób lepszy, bardziej optymalny i mówienie takich po prostu infantylnych, znaczy komicznych rzeczy, że Kuba Chodorowski byłby w stanie jakby utrzymać wizę swoim kunsztem czy transferami, gdy pół roku to była jego większa praca, większy klub transferowy, to jest po prostu absurdalne. No, po prostu to jest tak absurdalne i z innej planety, że po prostu nie chcę nawet mi się tego komentować. A naprzeciw tego mam wybitnego reprezentanta Polski, który ma Klopa na wyciągnięcie ręki jednego, drugiego, i nie mówię tutaj o obuce, i który widział wielkie rzeczy, których my nie widzimy. I ten człowiek miał tyle wątpliwości. Ja miałem wątpliwości, Tomek Gorzyński miał wątpliwości, Dawid miał wątpliwości. Wszyscy mnie nie spali przez tyle nocy, żeby podjąć tę decyzję, bo było trudno. I to nie oznacza w żaden sposób, że macie raczej jest X, Y, Z, tylko przy takiej konfiguracji, która była, przy takich zderzeniach atomowych, które były i przy takim kontekście, które było, wykonywaliśmy taki wybór. I to były trudne wybory. I to tylko pokazuje, jak pewne decyzje są marginalizowane i jak pewne decyzje dzisiaj są traktowane jako coś mało ważnego. Dlatego tak jest, bo właśnie z tej decyzji to tak się wyłączył. A ta decyzja była jedna z kluczowych decyzji i naszych najtrudniejszych decyzji. I ta decyzja również była jednym z powodów jego odejścia. I teraz powiem panu w ten sposób, że nie odpowiem panu na pytanie, czy zwątpiłem w Maćka. Ja w niego cały czas wierzę, będę wierzył, wybudował tu wielki pomnik i zrobił w polskiej piłce jeszcze ogromnie dużo i wiele rzeczy. Ale czasami tak, niektóry piłkarz nie odpala w danym momencie, w danym klubie lub odpala i ma gorszy okres. To był jakiś taki gorszy okres, który nie był być może wynikiem tego, czy ktoś jest kompetentny w danej dziedzinie, czy nie, ale że po prostu pewnego rodzaju flow zostało zagubione. I tyle. To jest cały temat w tym temacie. Cały temat w tym temacie. Niech będzie tak trudno.
Nurtuje mnie kilka kwestii w temacie transferów. Zanim o poszczególnych ruchach, które wyglądają więcej niż nieźle, sobie porozmawiamy, to chciałem spytać, kto właściwie za nimi stoi, bo rozmawiałem z Dawidem Błaszczykowskim, kiedy ten obejmował stanowisko prezesa i słyszałem, że rozglądacie się za dyrektorem sportowym. Padła nawet deklaracja, że będzie to Polak. Nie ma dyrektora. Kogo będzie można rozliczać, jak Savić jednak nie wciągnie ligi nosem, a Jaujeboa nie wyjedzie stąd za rok za grube miliony?
Ja myślę, że sprawa jest prosta i oczywista. Po pierwsze, dyrektor sportowy Wisły Kraków pojawił się wówczas, gdy będziemy przekonani, że taki kandydat jest odpowiedni na to, żeby w tym środowisku się odnaleźć i dał wartość dodaną. I myślę, że to jest typowa decyzja merytoryczna, a nie decyzja jakby na zasadzie, bo tak to jest wymagane. A kto weźmie odpowiedzialność? Oczywiście wezmą odpowiedzialność te osoby, które brały za ostatnie transfery odpowiedzialność i ostatecznie lubią zawsze biorąc za nie odpowiedzialność, a więc zarząd i właściciele klubu. Czyli my. Czyli co będzie z tym? Wszyscy, solidnie.
A były tematy zatrudnienia Tomasza Pasiecznego bądź Artura Płatka w roli dyrektora sportowego?
Wie pan, co tak panu powiedziałem, jeszcze mój model nie jest idealnie doszkolony z wiedzy o piłce, więc pozwolę sobie nie wypowiadać więcej na tematy sportowe. Także myślę, że myślę, że ma pan w skórę bardziej kompetentne osoby, żeby odpowiedziały panu na te pytania. Ja na razie też tam koduję z Arkiem, z Arturem, z Kowrolkiem, żeby praca i informatyzacja skróciła również nasze bardziej, powiedzmy, zaawansowane techniki działania również drużynami, to czym się zajmuje, jeśli chodzi o sport, niczym więcej.
No, ale zatrudnienie dyrektora sportowego to jest też jednak część organizacyjna, powiedziałbym, a na razie to wygląda na strategię a la prezes Pajączek z Widzewa, która najpierw chce skompletować kadrę, a potem zamierza poszukać dyrektora.
A tego pan nie wie, czy Wisła Kraków nie jest w procesie szukania takiego dyrektora, czy nie rozgląda się na rynku, ale również też nie wie pan pewnie tego, że żeby od tego, to nie jest tylko i wyłącznie obsadzenie stanowiska, ale też pewnego rodzaju konsekwencja klubu i strategii na najbliższe lata i najbliższe, powiedziałbym, nawet tygodnie. Wybraliśmy w cudzysłowie, panu powiem, model chiński, w którym jest jakieś ciało, które jest w stanie i złożone jest z wybitnych, moim zdaniem, specjalistów, które na tą chwilę próbuje decydować o tych rzeczach. I uważam, że ostatnie okienko transferowe, które przeprowadziliśmy, które było zrobione właśnie w taki sposób, czyli pewnego rodzaju konsylium, jest na tą chwilę dla Wisły najbardziej optymalne i myślę, że to, co powiedział Dawid, jest absolutnie prawdziwe i słuszne, że w przyszłości będziemy oczywiście nad tym pracować, natomiast nie jest to na takiej zasadzie, że musimy w tym momencie i tu, byle co, byle kiedy, byle za co zrobić w tym zakresie, po to tylko i wyłącznie, żeby zadowolić pewnego rodzaju checklistę, która gdzieś tam w klubie jest.
No, to nie jest kwestia checklisty, tylko gdybyście mieli kogoś odpowiedzialnego stricte za transfery, to można byłoby go rozliczyć, bo wie pan, jak to jest. Sukces ma zawsze wielu ojców, a porażka jest sierotą.
No, ale ja to jest bardzo prosty przykład. No. Ale dlaczego pan nie robi analizy antropologicznej przyszłości, która składa się z 10 miesięcy ostatnich, czy 12? Proszę mi powiedzieć, no, jakby, gdzie mieliśmy też pewnego rodzaju rozliczenie transferów?
Nie było takiego rozliczenia, bo nie było kogoś, kto był stricte za te transfery odpowiedzialny.
Ale proszę mi powiedzieć, bo jeszcze nie skończyłem, to była tylko część mojej narracji. Czyli zgadzamy się, że nie było. I teraz proszę patrzeć w drugą stronę. Mamy z kolei efekt grudnia, mamy nowe transfery i tak pan powiedział, mam z kolei rozliczenie, które jest zawsze na plus. Bo wszyscy by chcieli się podpisać pod tym, że się udały, że były dobre, lepsze, gorsze, no ale ostatecznie też gdzieś tam były dobre. I teraz moim zdaniem, proszę pana, myślenie w taki sposób, w cudzysłowie wręcz korporacyjny, bo dla mnie to jest dziwne, bo tego profesjonalizmu w piłce nożnej w wielu aspektach naprawdę brakuje, a w takich momentach, które są dość nieistotne, jest tylko aż nadto, mówi pan o rozliczeniu. Co to znaczy rozliczenie? To myśli pan, że na przykład w grudniu można było postawić na dyrektora sportowego i jakby powiedziałbym wybranego tu i teraz po to i wyłącznie, żeby postawić na szali kolejne 6 miesięcy działania, funkcjonowania Wisły i nie daj Bóg na przykład spadku Wisły Kraków. Wie pan, że to są trochę bardziej zaawansowane decyzje. W IT brzmi to w ten sposób, że jeśli pan ma ginąć w jakikolwiek sposób z jakąkolwiek wizję i inwestycję, to lepiej, żeby pan ginął za swoje pomysły. I to jest jakby w moim aspekcie rzecz ujmując, uważam, że dzisiaj Wisła Kraków ma grono ludzi, które aktualnie, jeśli chodzi o sport, jest jedną z bardziej kompetentnych w Polsce jako ciało. Nie jest akurat w tym momencie niezbędna dyskusja na zasadzie, że dyrektor sportowy jest potrzebny tu i teraz po to, żeby móc kogokolwiek rozliczyć w przyszłości. A tym rozliczeniem nie będzie zwolnienie, nie wiem, karny jeż, co miałoby nim być? Zrzucenie z mostu, tak, wsparcie, czy coś w tym stylu ze skały? To jakby te wszystkie mechanizmy, które mówią, zatrudnijcie z dyrektora sportowego po to, żeby można było potem na niego zwalić złe transfery lub dobre, no to wie pan, to jest dla mnie trochę dość zabawne podejście do tego tematu. Więc myślę, że te tematy sportowe warto, żebyśmy już zostawili.
Nie, bo jeszcze tylko jedna kwestia, bo jeżeli jest coś takiego jak pion sportowy, czy jak to pan nazywa konsylium, to ta odpowiedzialność się jednak rozmywa. Ja myślę, tutaj o zabijaniu kogokolwiek, ani karnym jeżu.
To było w cudzysłowie oczywiście z tą skałą. Chociaż czasami pewnie by się przydało w polskim społeczeństwie. Natomiast jakby niektórzy przeżywali. Ale generalnie rzecz ujmując, żeby pan wiedział, jakby daleko jest nam w Wiśle Kraków do szukania kosztów ofiarnych w tym wypadku i nie będziemy jakby na siłę próbować szukać i obsadzać stanowisk po to tylko, żebyśmy mieli powód korporacyjny do tego, żeby potem móc na pewne decyzje na kogoś zrzucić, bo uważamy, że aktualnie mądrość grupowa w Wiśle Kraków bardziej działa niż cokolwiek innego. Więc tyle myślę, że jeśli chodzi o moje stanowisko.
Uczepił się pan tej nazwy, a ja uważam, że ona jest bardzo chwytliwa.
Która nazwa?
Stanowisko.
A nie,
stanowisko od kanału sportowego.
Ale mi się ona bardzo podoba. Wszystkie oglądałem, że bardzo powiedziałbym takie twórcze i pobudzające do myślenia. Nie, ja myślę, że tutaj proszę już nie nadawać z kolei kolejnego jakiegoś gradientu do tego mojego stwierdzenia. Po prostu mi się to bardzo podoba właśnie. Myślę, że coraz więcej powinno być różnych stanowisk twardych i autentycznych w polskiej piłce niż mniej ich. No.
Mhm. Panie Jarosławie, skoro pan nie chce o tematach sportowych, to będziemy bardziej organizacyjnie. Bekira i Savic czy Yeboah to są naprawdę atrakcyjnie wyglądający piłkarze. No ale o to pytają też kibice i ja bym chciał zapytać, skąd wy macie na to wszystko środki? Wszak tych piłkarzy ktoś musi opłacić, a wszędzie słychać, że wasza sytuacja jest trudna, bo musicie spłacać zaległe zobowiązania.
No i widzi pan, to jest tak, że powtarzamy ten temat średnio co kwartał, prezentując wyniki finansowe, prezentując jakby to, w jaki sposób spółka działa oraz inne rzeczy, które są z tym związane. Jakby próbując budować projekty tego, co chcemy zrobić, jak chcemy te rzeczy zbudować. I oczywiście rozumiem pana pytanie, bo jest oczywiście też pytanie podchwytliwe, bo zwracając panu, ile nas to kosztuje, będę musiał panu odpowiedzieć, jakie mamy inwestycje, więc pośrednio zdradzić też klauzule poufne w tych kontraktach. Więc powiem panu w ten sposób. Uważam, że absolutnie każdy aspekt działalności Wisły Kraków finansowej jest prezentowany i był prezentowany, nie wiem, dosłownie kilka tygodni temu na naszym walnym zgromadzeniu i jest to dość szeroko opisane. Natomiast robimy też ruchy, które są ruchami powodującymi, że niektórzy piłkarze odchodzą, jak Savicevic, który odszedł niedawno. Więc mając i próbując panu odpowiedzieć teraz na to pytanie, jak informacje powinien być problemy, to powiedzieć, wie pan co, FIFO jest tego, jest in, fair, out. Więc jakby myślę, że coś weszło, coś wyszło w tym akurat aspekcie. Więc jakby ja myślę, że Wisła Kraków dzięki również starszych kibiców, czy pomocy w postaci karnetów, czy w postaci różnego rodzaju inwestycji partnerów, czy sponsorów, których jest coraz więcej. Czy również na przykład w sprzedaży piłkarzy jak ostatnio ma plan na to, żeby kolejne miesiące w sposób stabilny przeżyć i myśleć o coraz wyższych celach. Natomiast nie są to cele, które powinny na powiedziałbym, na szybko budzić jakąś tam wizję, która w Wisle Kraków została zbudowana, czyli generycznej, bardziej zdrowej. Kosztem jakby decyzji, które są w jakiś sposób nieprzemyślane. Więc powiem panu szczerze, w taki sposób, że myślę, że ma Wisła Kraków dzisiaj zbilansowane na każdym poziomie sposób prowadzenia finansów, czy to strony sponsorskiej, czy to strony popytowej, jeśli chodzi o to, w jaki sposób kibice nas zasilają, czy pomocy takiej organizacji jak Socios, czy naszej pomocy, czy na przykład wpływu sterowcerów jak Solicewicza. Więc to jest akurat coś, co wprost odpowiada na pana pytanie.
No to padło magiczne słowo karnet. Podrożały te karnety na Wiśle. Duże oburzenie wywołała ta sprawa wśród części kibiców. No te wejściówki są na cały sezon droższe niż na stadionie Mistrza Polski. Kibice wiele dla Wisły już zrobili, a w czasach pandemii ta podwyżka dla nich czasami oznacza, że nie będą mogli karnetu nabyć.
Ja przede wszystkim w tym aspekcie chciałem panu powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, osiągnęliśmy i znowu społeczność Wisły Kraków osiągnęła ogromny sukces, bo jak weryfikowałem wczoraj wieczorem, prawie 3000 karnetów było już sprzedanych. Po drugie, ja myślę, że mówimy też trochę o innych realiach, jeśli chodzi o Legię, Wisłę i tego, czym my dzisiaj dysponujemy i jak funkcjonujemy. Myślę również, że jesteśmy przed okresem, w którym mówi się o tym, że zbliża się druga fala koronawirusa. Nie wiem dokładnie, jak będzie wyglądało zapełnienie stadionu. I mówię to wprost, że nasze modele, które przygotowaliśmy, sprawiły, że tak musieliśmy ten temat potraktować. I z mojej perspektywy, gdy pan policzy ostatecznie, rzecz mówiąc, ile kosztuje per mecz taki karnet, i również to, że te karnety mogą być sprzedawane na raty, to 20 zł za mecz Wisły Kraków, za klubu, który się kocha, nie uważam za przesadzoną cenę. Z tego również względu, że był kiedyś taki świetny artykuł, nie pamiętam, w którym wydawnictwie, ale chyba Science, gdzie mówiono o przywiązaniu do marek. Czy zadał sobie pan kiedyś pytanie, jako pan, nie wiem, co jest pana najlepszym, najbardziej ulubionym napojem? Może mi pan odpowiedzieć teraz?
Jezus, ostatnio to yerba mate.
No dobra, a yerba mate jakaś, nie wiem, zbiera pan to na polach, czy gdzieś kupuje u kogoś?
Nie no, kupuje.
Jakieś firmy? No jakaś firma jest. A no jest. Jakieś takich mniej zdrowych rzeczy?
Mniej zdrowych rzeczy? No to powiedzmy, że Cola Zero.
Okej, okay, Cola Zero. Dobrze. I teraz jak pan myśli, ile pan wydaje na Colę Zero rocznie? Tak, pi razy drzwi, niech pan szczerze. Ile pan tych kol w miesiącu wypija?
Ojejku. Strasznie trudne pan przed pytania zadawać.
A to pan mi zadał, teraz ja. Proszę mi powiedzieć mniej więcej. No,
no powiedzmy, że około 200 zł.
Rozumiem. Czyli rocznie wydaje pan na Coca-Colę 2000 zł. To powiedziałbym, że pan jest takim ultrasem Coca-Coli, no.
200, panie Jarosławie,
jest pan, 200. Przepraszam, nie no, powiedział pan 200 zł miesięcznie, tak? Czy rocznie?
Nie no.
Znaczy, ile pan powiedział?
Rocznie. Jakby to no było dobra, miesięcznie, będzie, no. to by było źle ze mną.
No dobra, rocznie, whatever, to już nie jest to. No dobra, to jest, widzi pan, i teraz i tak jest w stosunku na przykład naszego zaangażowania w różne marki gdzieś, które są obok, prawda? Mhm. I jakby relacja pomiędzy jakby brandem a człowiekiem jest bardzo złożona. Bo wie pan, gdzie ta pana kola się znajdzie? Pewnie pan wie, no my wszyscy wiemy, no tak. Którzy słuchają tą audycję. A wie pan, co człowiek przeżywa na R22? Tam nie chodzi tylko i wyłącznie o relacje, jakby, nie wiem, które tyczą się zakupu towaru, gdzie moglibyśmy powiedzieć, że mamy takich towarów, na które wydajemy tysiące. Tam relacja jest dużo bardziej wartościowa. I ta relacja, rzecz ujmując, nie oznacza, że każdy klient musi mieć karnet, bo wiemy, jak ten sezon będzie gdzieś tam wyglądał, wiemy, jakie mogą być perturbacje z biletami, które być może będą miały inne ceny. Jeszcze jesteśmy przed sprzedażą karnetów półsezonowych, więc myślę, że jeszcze daleko nam do tego, żeby wyrokować, czy ten model sprzedaży karnetów jest zły czy dobry. I chciałem tylko panu pokazać, że często jest tak, że jak nie myślimy o tym, co jest gdzieś z zewnątrz, to trudno nam jest w samotności ocenić nasze przywiązanie do czegoś. Uważam, że kibice Wisły Kraków w większości, w 99%, oprócz tych, powiedziałbym, takich okazjonalnych, wiedzą o tym klubie dużo więcej niż ja, byli z tym klubem dużo więcej i dłużej niż ja, będą po mnie i Wisła Kraków będzie również po mnie. Jakby decyzja jest taka i po prostu musimy zaufać wspólnie, że była potraktowana merytorycznymi powodami. I jak pewnie wielu założyło na Twitterze również, jednym z tych warunków nie była tylko i wyłącznie chciwość, jak to niektórzy hejterzy próbują pewnego rodzaju rzeczy tłumaczyć, dlatego że w tym wypadku, gdyby to była chciwość, myślę, że poszłoby to w drugą stronę po prostu. Także no, myślę, że tu mamy kilka różnych wymiarów, więc z mojego perspektywy taka jest decyzja i jakby staramy się robić wszystko, żeby w przyszłości to oburzenie stadionów czy koszty prowadzenia tej działalności w obrębie stadionu i odpowiedzialności za klub względem tego, jak mogą wyglądać przyszłe rozkłady meczu, były najlepsze.
No cóż, padło tutaj magiczne słowo karnety półsezonowe, czyli rozumiem, że będą jednak karnety na jedną rundę.
Dlatego nam powiedziałem panu, że nie podjęliśmy jeszcze w temacie decyzji, natomiast myślę, że Kim przygotowuje takie rzeczy również.
Nie, bo krąży taka plotka, że nie będzie i ona trochę kibiców martwiła z tego, co zdążyłem się zorientować.
Ja myślę, że trzeba dać ustosunkować się zespołowi, który uważam, że mamy naprawdę świetny i z każdym miesiącem, z każdym tygodniem jest jeszcze lepszy. Więc myślę, że zapytanie wprost do pani rzecznik będzie skutkowało odpowiedzią w czasie rzeczywistym.
Dobrze, panie Jarosławie. Jest jeszcze jedna kwestia, zanim przejdziemy do pytań od słuchaczy. Mnie interesuje, co z kontraktem Orka.
Proszę powiedzieć, ile mam czasu na tą audycję, tak wspierać dwie jeszcze?
Jeszcze około 20 kilku minut.
Dobra, tylko chciałem się upewnić, że coś nie pomyliłem. Dobra. Myślę, że Kuba również w świeżym wywiedzie odpowiedział o kontrakcie Orka Buksy i myślę, że wszystko, co jest jakby kluczowe w tym zakresie, zostało powiedziane. Ja nie mam nie za bardzo nic więcej do zadania. No.
Dobrze.
Orka oraz kibiców, oraz jego samego.
A ja mam do pana prośbę, żeby się pan odniósł do sugestii Michała Treli z Nuance Sport, który napisał tak. Efektem tej dziwnej wiślackiej akcji jest nałożenie na Aleksandra Buksę i jego otoczenie publicznej presji. Sprawa postawiona jasno. Teraz to już tylko od jego dobrej woli zależy, czy podpisze kontrakt, a tym samym pewnie uratuje Wisłę. Inaczej mówiąc, odchodząc nie wybierze po prostu innego klubu w karierze, tylko będzie musiał jeszcze unieść brzemię tego, że mógł uratować klub, w którym się wychował, a tego nie zrobił.
Ja myślę, że po pierwsze, jeśli pan uważa, że mówienie o tym wprost cokolwiek zmienia w organizmie i w mózgu, umyśle Orka Buksy, to myślę, że go pan bardzo nie docenia. No.
Nie, ja myślę, że to jest wytwarzanie presji na młodego człowieka.
Ja myślę, że to jest człowiek, który jest w Wiśle Kraków od wielu lat, który kocha ten klub. Myślę, że to jest człowiek, który zawsze będzie miał wsparcie, niezależnie od tego, jaką decyzję wybierze ze wszystkich możliwych stron. Zresztą w przypadku jego brata, pan wie, że było zupełnie jakby inaczej, bo to nie ma aż tak dużego znaczenia. Natomiast akurat rodzina państwa Buksa, zarówno to, jak się słucha, ogląda tych młodych człowieków, to wie pan, co jest tych pięknego w nich dwóch, a w szczególności, jeśli chodzi o Orka, że widzi pan, nie zawsze jest tak, że ludzie muszą robić tak z słynnym powiedzeniem przy jakimś tam coachingowym wystąpieniu rzeczy, które się opłacą. Tylko są rzeczy, które warto robić. I myślę, że powiedzenie o czymś, o czym wszyscy wiedzą wprost, ja bym traktował jako coś, co jest bardziej nobilitujące niż coś, co jakby wytwarza presję. Poza tym proszę też, wydaje mi się, że być w tym wszystkim bardzo, bardzo racjonalnym, bo musi pan wiedzieć, że takimi jak pisami też pewne rodzaje rzeczy spłycamy. Co oznacza zostanie Orka Buksy w Wiśle? Na jakich warunkach? Przy jakich założeniach? Wie pan, to są takie rzeczy, które z mojej perspektywy właśnie zależą od jakiejś inteligencji emocjonalnej, na którą w tym momencie i w tym rozdaniu i w tym stylu gry w Wiśle Kraków postawiliśmy. Postawiliśmy na ludzi, którzy są z tym klubem związani, którzy chcą reprezentować barwy tego klubu, ale też jakby być czymś po prostu więcej, czy kimś więcej do tego klubu w przyszłości. I teraz widzi pan, wiele rzeczy wydaje mi się, że Wiśle można zarzucić jako organizację, ale powiem panu coś takiego prostego. Ta organizacja jest organizacją dość magiczną, gdy kibice, gdy piłkarze, którzy są oczywiście przez pół roku, nie wiedzą, czy będą mieć kontrakt w lipcu, są w stanie zmienić swoje warunki kontraktów, dlatego że widzą, jak ta społeczność się zachowuje, jak wiele ci ludzie dają i są całkowicie z boku ludźmi, którzy nie mają nic wspólnego z tym klubem, to pokazuje po prostu magię tego miejsca. I myślę, że to jest coś, co warto gdzieś tam kultywować. Natomiast jestem absolutnie spokojny, że Oleg Buksa wie, co z tym tematem zrobić. Co więcej, jestem absolutnie spokojny, że co by nie zrobił, zawsze będzie miał wsparcie wszystkich z otoczenia naszego. A po trzecie, jeszcze panu powiem szczerze, ja myślę, że to jest taki zawód, który związany jest jakby z presją. Jestem absolutnie spokojny, że Oleg ma swój rozum, rodzice mają swój rozum i sobie postanowią to, co będzie dla niego najlepsze. I myślę, że zawsze będziemy z tego tematu, w jakimś tam aspekcie dumni.
Wsparcie otoczenia to jest jedno, ale jakoś nie chce mi się wierzyć w wsparcie kibiców w momencie, kiedy on nie podpisałby tej umowy, ale zostawmy już te...
Ale dlaczego? A ma pan jakieś takie symptomy tego, że tak było?
Wie
pan,
że tak będzie.
Nie, że tak, przepraszam, ale nie, ale że tak było w przeszłości. No bo ja rozumiem, że warto jest budować jakieś...
Nie było jakieś tak w przeszłości, dlatego że to jest chyba największy talent, jeżeli chodzi o wychowanków Wisły, jaki się trafił od czasów Andrzeja Iwana, którego nie ale wiem, czy nawet można za wychowanka uznać.
Dobrze, ale no, chodzi mi bardziej o fakt inny, jakby absolutnie z wychowanków, bo jakby proszę zobaczyć na otoczenie ludzi, którzy odchodzą z Wisły Kraków, którzy wspominają Wisły Kraków, nawet teraz odchodzili Wisły Kraków. I myślę, że jakby Wisła Kraków poradzi sobie z tym aspektem. Jestem spokojny od kibiców, że niezależnie od tego, co postanowi Oleg i rodzina, wszyscy będziemy mu zawsze wdzięczni za ten ostatni sezon. Jakby próba, nie wiem, antycypacji negatywnej w tym aspekcie zachowania jest po prostu moim zdaniem zbyt dużym nadużyciem. Ja absolutnie tego w ten sposób nie widzę.
No to zobaczymy, co się wydarzy. Oczywiście z waszej perspektywy najlepiej byłoby, żeby w ogóle nie było opcji się o tym przekonać, żeby ten kontrakt został podpisany. Ostatnia kwestia przed pytaniami od słuchaczy, to jest to nieszczęsne walne zgromadzenie akcjonariuszy Ekstraklasy, bo drugi raz przegraliście głosowanie, jeżeli chodzi o podział środków spraw telewizyjnych, choć w porównaniu do poprzedniego widać progres, to co, ten lobbying był za słaby z waszej strony, czy może jednak ta koncepcja wcale nie jest taka dobra, skoro nie byliście w stanie znaleźć większości?
Jeszcze raz panu powiem, że wydaje mi się, że rzadko nie lubię się skupiać na rzeczach, które są gdzieś tam już przeszłością. I wydaje mi się, że mamy swoje wnioski po tym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i myślę, że zachowamy je dla siebie w kontekście tego, jaki jest mechanizm postępowania, jaki jest mechanizm działania i co jest się liczy i co jest istotne. Nie zawsze jest to merytoryka, jak pewnie pan wie. Natomiast czy przegraliśmy? No myślę, że w głównym głosowaniu, które tyczyło się zmiany statutu w taki sposób, aby wszyscy mogli decydować w kontekście ilości głosów, nie mówię teraz o tym, co stanowi w kontekście 75% do przyjęcia uchwały, większość klubów Ekstraklasy było za. Podkreślę, większość klubów Ekstraklasy było za. I możemy oczywiście mówić, że to była jakby porażka, natomiast ja uważam, że głosowanie, które w jakiś sposób ma zmodyfikować statut po to, aby wszystkie kluby mogły decydować i jeśli którykolwiek z tych klubów jakby głosuje przeciwko temu, no to nie chcę powiedzieć, co o tym myślę. No, głosować po to, żeby odebrać sobie głos w kolejnym głosowaniu, no szczerze, no nie jest to forma działania, która jest mi bliska na różnych poziomach, bo po prostu jej nie rozumiem. No, formalnie, nie wiem, intelektualnie w żaden sposób, bo przecież można było zagłosować. Okej, możemy decydować o tym wszystkim, a potem to odrzucić triumfalnie. Natomiast no, problem byłby taki, gdyby to pierwsze głosowanie przeszło. Myślę, że dużo więcej fajnych i ciekawszych reform związanych również z tym, że uważam po prostu, że w tych klubach Ekstraklasy oczywiście narzekamy na nich wszyscy. Uważam, że jest jakiś kapitał intelektualny, który mógłby być brać udział w decydowaniu o tym, jakie są losy tej spółki i potraktowałby to bardziej HR-owo w tym zakresie jako zasoby ludzkie, które można korzystać względem decyzyjności kilku klubów. Tyle. To jest moje zdanie na ten temat. Uważam, że i powiedziałem to dość głośno, że w czasach, w których żyjemy obecnie, że raczej nawet przez przez wirus będziemy spędzać przed tymi odbiornikami cyfrowymi więcej czasu. W czasach, kiedy mam do czynienia z rewolucją Dozana, czy YouTube'a, czy wszystkich innych kanałów, które są zdalne i które serwują rozrywkę w sposób bardziej, powiedziałbym, globalny, uważam, że mrożenie tych praw telewizyjnych na kilka lat do przodu było błędną decyzją, powinno zostać podane jakiemuś przetargowi. No to jest moje prywatne zdanie, jakby w tym momencie, skoro wola jest inna, no to myślę, że trudno. No jakby ja nie jestem tutaj po to, żeby zgadzać się z wolą tylko dlatego, że popularnie się jest z nią zgadzać, ale starać się rozbierać te czynniki pierwsze i sprawiać, że będzie to decyzja merytoryczna.
Dobrze, czas na pytania od słuchaczy. Multum było tych pytań, mimo że na niektóre pan już zdążył odpowiedzieć, jak na to, czy był pan gnębiony w szkole i o to, czemu blokuje pan transfer Turgemana. Więc może tak, Rafał Roda pyta, czy zarząd wyznaczył już cel minimum dla trenera Skowronka w nadchodzącym sezonie? W końcu skończy się ściema, że najpierw top 8, a potem się zobaczy, no bo istotnie ten nowy sezon będzie grany innym formatem i mówienie o grupie mistrzowskiej tutaj chyba nie ma sensu, bo wiadomo, że jej nie będzie.
Kiedyś jeden chyba z przedstawicieli klubu powiedział, że będziemy w czołówce ósemki, tylko nie wiadomo której. Natomiast ja z mojej perspektywy powiem panu szczerze, że celem przede wszystkim jest dzisiaj, żeby drużyna grała futbol, z którego wszyscy będziemy zadowoleni. Jesteśmy przekonani, że po ostatnich wzmocnieniach będzie wyglądało to lepiej, bardziej stabilnie z tego względu, że potencjał ludzki jest też większy. Natomiast jeśli mnie pan zapyta, czy istnieją cele sensu stricte od 1 do konkretnej liczby, to powiem panu, że ja ich prywatnie jakby nie znam. Zdziwiłbym się, gdyby takowe istniały. Są jakieś elementy ambicjonalne, mniej ambicjonalne i powiedziałbym związane jakby z tym, jak my patrzymy na świat, na piłkę i tak dalej. Natomiast myślę, że Wisła w tym momencie jest w etapie budowy i musi pokornie podchodzić do wielu elementów swojego jestestwa i pokornie jakby próbować i sprawiać, że będzie z każdym miesiącem, z każdym tygodniem lepszą, czy bardziej doświadczoną drużyną i organizacyjnie, i sportowo. Ja osobiście liczę, że ten sezon będzie przede wszystkim taki, jak do tej pory dla kibiców Wisły trafił, czyli będzie powodował dużo emocji. Mam nadzieję, że to będą głównie emocje jakby sportowe, a nie pozasportowe. I odpowiedź moja brzmi na pytanie undefined, czyli I don't know.
Rozumiem. Kuba Kołodziejski pyta, ja chciałbym wiedzieć, jak wygląda status Grabowskiego w Wiśle Kraków, bo to jakiś cyrk, że zawodnik się przygotowuje do sezonu w Niecieczy, mimo że w sporze to Wiśle przyznano rację.
Dajmy spokojnie jakby tą sprawę dokończyć formalnie. Myślę, że wtedy odpowiednio oba kluby wydadzą stanowiska w tym zakresie. Trudno jest mówić w tym momencie, jak ona się jeszcze skończy. Pamiętajmy, że mamy różne instancje. Ja osobiście nigdy nie widzę złej woli w różnych poczynaniach i wydaje mi się, że w tym zakresie w pierwszej rozprawie przynajmniej gdzieś tam mam rację. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jakby nie jest też towar, to jest zawodnik, człowiek i myślę, że patrzmy na to w tym kontekście. No i zobaczymy, jak ta sprawa się rozwinie gdzieś tam dalej. I odpowiem w ten sposób, że proszę, poczekajmy jeszcze chwilę na rozstrzygnięcie ostateczne w kontekście jakichś tam formalizmów oraz tego, w jaki sposób ta drużyna gdzieś będzie budowana i myślę, że klub w tym drugim czasie wyda takie oświadczenie również w tym zakresie.
Przemek Zawiślak zadał kilka pytań, ale wybrałem to najciekawsze, aby więcej osób miało szansę. Planujecie na dłużej zostać w klubie, czy dalej szukacie nowego właściciela?
Jeśli chodzi o plany, to wydaje mi się, że też wydaje mi się, że mogę mówić głównie za siebie w tym zakresie. Natomiast moim zdaniem mamy listę celów, które chcemy w tej Wiśle zrealizować. I te cele są synchronizowane z tym,
jak Wisła będzie się prezentować od strony formalnej, strukturalnej, finansowej oraz tego, jak dojrzałą, jak poukładaną organizacją jest. I to miejsce chcielibyśmy zrealizować. Im szybciej oczywiście, tym lepiej. I uważam również, że to nie działa w taki sposób, że nasz pobyt w Wiśle jest w jakiś tam sposób w kontraście szukaniem, zainteresowaniem inwestorów, sponsorów. Myślę, że to jest proces, który jest współbieżny i wydaje mi się, że można powiedzieć, że wszystkie te elementy są realizowane właśnie współbieżnie, czyli razem. Więc jakby odpowiadając wprost na pytanie, uważam, że nie ma planów, które mówiłyby dalekosiężnie, zostaniemy miesiąc, dwa, trzy, rok, pięć, dziesięć. Mamy zadania do wykonania i uważamy, że naszym obowiązkiem jest te zadania spełnić, zrealizować, po to, żeby móc spokojnie w dowolnym scenariuszu, który zdarzy się w przyszłości, popatrzeć sobie w lustro, że zrobiliśmy wszystko, aby ten klub odnalazł się na miejscu, na którym powinien się odnaleźć. I to jest moim zdaniem jedyna poprawna odpowiedź na to pytanie.
Ludzie piszą, że tu cytat Jaro Królewski dzisiaj napompowany na Weszło FM. Zobaczymy.
Nie, może ona mi dała jakąś nową kawę i po prostu coś. No nieważne.
Za duży poziom kofeiny w organizmie. Panie Jarosławie, jest jedno pytanie od słuchacza, które bardzo chciałbym zadać, chociaż wiem, że pan już do tego wątku wracać nie chce, ale ono jest naprawdę ciekawe. Czy obnażając braki w negocjacjach i braków w doświadczeniu zarządzania pana Piotra Obidzińskiego, nie strzelił pan w kolano Radzie Nadzorczej? W końcu to ona go mianowała i nie odwoływała, czyli że Rada Nadzorcza tolerowała niekompetentnego prezesa? Znak zapytania.
Ale ja nie wiem, widzi pan. To może tak. Zaraz panu wytłumaczę pełną specyfikę i podstawy zarządzania. Myślę, że po pierwsze, chciałbym, żebyśmy zrozumieli pewnie korpus tego, czym dzisiaj rozumiemy. Jeśli pan uważa, że ja będę biegał po mieście i czy gdziekolwiek indziej z transparentem, że Piotr Kobidziński jest niekompetentny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to myślę, że pan się grubo myli. Po drugie, jeśli pan myśli, że nie dostrzegamy rzeczy dobrych, które to zrobił w organizacji, to również pan się myli i wszyscy inni się mylą. Po trzecie, chciałbym, myślę, żeby w Polsce, w naszym kraju kiedyś zaistniała taka rzecz, że człowiekiem się jest i rzeczy się robi. I teraz tak. Ja kiedyś powiedziałem w jednym z wywiadów, że ja sam osobiście, mam nadzieję, że nie jest to atrybut stały, w wielu sytuacjach zachowuje się idiotycznie, ale to nie jest wprost. Nie sprawia to, że człowiek jest tym idiotą. Z mojej perspektywy to jest atrybut, który jest zmienny, czyli on się jakby zmienia. Czyli może pan mieć zachowanie X, a być człowiekiem Y. To jedno nie ma wpływu na siebie. Może być pan świetnym piłkarzem, który popełni błąd i przez ten błąd nie być złym piłkarzem. Jakby tego jakby nie ma, jakby nie nauczyli się tego jeszcze. I to widzę też w biznesie, że jakby zawsze każdą argument, każdy zwrócenie uwagi, każdą krytykę przyjmujemy i najchętniej wrzucilibyśmy kogoś przez okno, stwierdzili, że on już jest w ogóle ze wszystkim, co jest możliwe, wiecie do czego. Nie? I ostatnia rzecz już w tym, czyli A4, absolutnie nie. Ja myślę, że jakby każde ciało w organizacji, w firmie, od piekarni po high-tech firmy, które gdzieś tam są, podejmuje decyzje, za które bierze odpowiedzialność i czasami są to dobre i złe decyzje. I jakby nie ma w tym nic złego i nie ma to nic dziwnego. Myślę, że większość rekrutacji na świecie jest błędna i źle trafiona przez największe koncerny światowe i one się gdzieś tam zmieniają. Natomiast próba dzisiaj odpowiadania na pytanie i stawiania Piotra w takim jakby w stosunku do nas jakby takim dziwnym, logicznie schemacie, że to była błędna decyzja, jest absurdalna, bo przecież każdy z nas wie, że w wielu aspektach to była jedyna poprawna decyzja. Ale jakby to jest absolutnie nietrafione pytanie. No jakby musi pan zrozumieć, no Wisła chce mieć dzisiaj pewien styl, w jaki sposób chce grać I w tym stylu taka konfiguracja, której dzisiaj jest bardziej dla niego optymalna i to wszystko. No.
To było pytanie, zaznaczam, od naszego słuchacza i rozumiem, że odpowiedź również do niego.
Tak, oczywiście, tak.
Ostatnie pytanie zadaje Adam Kopacz. Bardzo ciekawe, choć podejrzewam, że czarno-białej odpowiedzi to nie będzie. Kiedy Wisła Kraków według pana wyliczeń wyjdzie na zero?
Wie pan co, ja myślę, że mieliśmy takie chyba wyliczenia któregoś tam miesiąca w zeszłym roku i każdy z nas w różny sposób oceniał, nie? Tomek Jerzyński w jeden sposób, ja w drugi sposób, Dawid jeszcze w inny sposób i tym podobne. I wydaje mi się, że dobrze byłoby, gdyby to stało się w okolicach 2022 roku, więc widzi pan, jednak zmieniłem formę, jednak jest odpowiedź czarno-biała, jeśli chodzi o mnie. Bo ja widzę to taką trzylatkę jako okres, w którym moim zdaniem powinno gdzieś się tam dostać. Nakładając to filtr Jarka filtrem Tomasza, pewnie byłoby to trochę dłużej, czyli większej racjonalności. Natomiast jakby z mojej perspektywy, no chciałbym, żeby to było kwestia najbliższych 2-3 lat. I myślę, że to jest absolutnie możliwe.
Rozumiem, myślę, że nasz słuchacz będzie usatysfakcjonowany. Z przykrością muszę powiedzieć, że czas naszego programu na antenie Weszło FM upłynął. Będzie on oczywiście do odsłuchu w naszym archiwum.
Ja jeszcze tylko panu powiem jedną rzecz, bo tak wszyscy o tym dość mocno dyskutują. Wczoraj, aż byłem z żoną, jak oglądaliśmy ten kanał sportowy, byłem zdziwiona, że tyle razy, nie wiem, moja postawa gdzieś tam była skomentowana, więc tylko chciałbym panu w ramach deklaracji powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że jakby myślę, że jest bardzo mała szansa, że zmienię w tych aspektach swoje postępowanie, dlatego że to jest jedna z części misji, którą gdzieś tam miałem i którą mam ogólnie rzecz ujmując w życiu, że mnie po prostu cieszą bardziej kontakty z ludźmi różnego typu, od których mogę wiele się nauczyć, niż tylko i wyłącznie przesiadywanie u ludzi, jak to wczoraj zostało nazwane, wyższych sfer. Takich ludzi znam ogromnie dużo i cieszę się, że wśród tych ważnych ludzi są tacy, którzy uważają, że ta ważność to jest pewien stopień prymitywizmu. I to jest dla mnie absolutnie normalne i jest w jakiś sposób związane gdzieś tam z intelektem. Powiem panu coś jakby więcej. Ja uważam, że te atrybuty tej ważności, w szczególności w naszej rejonie świata, w Europie Środkowo-Wschodniej, są po prostu naprawdę zabawne. I powiem panu taki prosty przykład. Ja przez ostatni rok, czy półtora roku, przeszmuglowałem do loży prezydenckiej dziesiątki kibiców Wisły Kraków. Powiem panu szczerze, że dziesiątki, może nawet więcej, takich jakby, którzy mają zwykłe karnet, są na C, czy gdzieś indziej i tak dalej. I powiem panu szczerze, że i to jest fajny jakby proces, bo widzi pan, ta loża prezydencka jest takim trochę synonimem pewnego rodzaju myślenia dzisiaj o całym świecie. Ja bym chciał, żeby każdy był do niej zaproszony w jakimś tam aspekcie lub każdy miał prawo, możliwości partycypacji niezależnie od tego, jakie ma finanse, jakim jest człowiekiem, czy coś w tym stylu. I wie pan dlaczego? Bo normalnie jak pan pomyśli o tym, to wiele jest osób, które tej loże na co dzień jest przez przypadek. Nie przez chęci, ambicje, merytorykę, czy cokolwiek innego. Więc jeśli mogę coś powiedzieć na koniec, to, że myślę, że ja jestem jakimś tam etapem, który jest dziś taków, ale myślę, że raczej przechodnim w tym zakresie. I jakby jeden z moich jakby celów jest to i jakby osiągnięli sukces przez to, że mieliśmy w kontakcie ze wszystkimi kibicami z Kraków. Ja będę go jednak tak pielęgnował. Tylko tyle w ramach stanowiska ostatecznego.
Na Twitterze również.
Tak jest. Dokładnie. Jeszcze sobie specjalnie jakieś dodatkowe mechanizmy wyszukujące różnego rodzaju grandy w cudzysłowie zaaplikuję i będę jeszcze bardziej aktywny.
Jarosław Królewski, współwłaściciel Wisły Kraków, był gościem audycji TSW. Serdecznie dziękuję, panie Jarosławie.
Również bardzo dziękuję. Powodzenia i serdeczności dla wszystkich.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Do usłyszenia, mówi państwu także Kamil Kania.
Słuchasz Weszło FM.